W audycji Poranny Gość bardzo serdecznie witam panią Annę Łabuszewską, w przeszłości związaną z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, specjalistkę w tematyce rosyjskiej, publicystkę, tłumaczkę, blogerkę, od 1999 roku stałą współpracowniczkę Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Rozmawiamy o Rosji, ale najpierw patrzymy na Gruzję. Jest niespokojnie, jest bardzo gorąco. Tak jak wiemy, Salome Zarubiszwili, prezydentka Gruzji, nie uznała wyników wyborów parlamentarnych i mówi, oskarża wprost Rosję, która współpracuje ramię w ramię z partią, która wygrała. Jak powinniśmy popatrzeć na udział Rosji właśnie w kolejnych wyborach w Gruzji, a wcześniej w Mołdawii?
Gruzińskie marzenie, tak nazywa się partia, która od 3 kadencji rządzi Gruzją, wygrała teraz wybory. To jest partia pod wodzą Bidziny Iwaniszwilego. Bidzina Iwaniszwili jest oligarchą, najbogatszym człowiekiem w Gruzji. Formalnie nie pełni żadnych funkcji państwowych. Niemniej to on decyduje o tym, jaki jest kurs polityczny zarówno jego ugrupowania, jak i rządu, który tworzy to ugrupowanie. Premier jest jego zaufanym człowiekiem. Bidzina Iwaniszwili jest bardzo blisko związany z Rosją. Zrobił majątek jeszcze zanim wszedł do polityki. Był jednym z najbardziej aktywnych ludzi biznesu w Rosji. I Rosji zawdzięcza swój majątek i swoją pozycję. Jest przeciwnikiem opcji proeuropejskiej, do jakiej opozycja zmierza, chciałaby prowadzić Gruzję do członkostwa w Unii Europejskiej, do członkostwa w NATO. I tutaj mamy tę linię sporu pomiędzy gruzińską opozycją a gruzińskim marzeniem, tą rządzącą partią, i linią polityki Rosji. To, że Gruzja swoje ambicje przystąpienia do NATO, do struktur europejskich formułowała już 20 lat temu i Rosja temu się też sprzeciwiała od początku. Mieliśmy bardzo brutalną interwencję Rosji w Gruzji w 2008 roku. Rosja militarnie przypomniała Gruzji, że Gruzja nie ma prawa zmierzać do NATO i sama sformułować swojej polityki zagranicznej, bo moskiewska polityka i moskiewskie credo brzmiało: obszar postsowiecki jest naszym wyłącznym obszarem wpływów i Zachód nie może tutaj wkraczać nam w jakiejkolwiek formie. Ta wojna rzeczywiście jest w dalszym ciągu takim czynnikiem, który wpływa na postawy Gruzinów i ich wybory polityczne, bo nawet jeżeli prawdą jest, co mówi pani prezydent, że wybory zostały sfałszowane i w związku z tym wynik wyborczy 54% prawie gruzińskiego marzenia to wynik właśnie tych fałszerstw, no to nie mamy narzędzi, żeby to zweryfikować, na ile to były wpływy Rosji. No może choćby na tyle, że bardzo wiele osób zagłosowało za tą opcją gruzińskiego marzenia, obawiając się, że inny wynik spowoduje wojnę, że Rosja znowu sięgnie po narzędzia militarne i będzie chciała Gruzję zawracać z drogi na zachód.
Ale tak jak widzimy, na ulicach Tbilisi jest bardzo gorąco, wielu młodych ludzi szczególnie protestuje i możemy domyślać się, że nie dadzą za wygraną.
Było kilka ostatnio w Tbilisi wielkich wieców protestacyjnych. Ludzie zbierali się pod parlamentem w Tbilisi na alei Rustawelego, największej ulicy w Tbilisi. I przychodziły rzeczywiście tłumy wielotysięczne. To były protesty przeciwko przyjmowaniu ustaw, które upodabniają prawodawstwo gruzińskie do tego, które też jest modyfikowane i przyjmowane w Rosji. I wtedy już było widać, że jest bardzo duży potencjał protestu. Wczoraj odbył się też wiec protestacyjny i znów ludzie, ci, którzy wyszli protestować, powiedzieli, że nie chcą być częścią Rosji, nie chcą realizować rosyjskiej polityki, choćby w takim właśnie wymiarze jak fałszowanie wyborów. I wczorajszy protest był liczny, bardzo liczny, ale bardzo spokojny. Policja nie interweniowała, nie było incydentów. Na ile ten trend protestu się utrzyma, zobaczymy w najbliższych dniach.
Jakie przyniesie owoce? Gruzini są niesamowici, walczą, choć wielka rozterka i wielka niewiadoma. Jak powinniśmy popatrzeć na obecność? Już 2 dni po wyborach do Tbilisi wybiera się premier Węgier Viktor Orbán. Je kolację u premiera Gruzji Irakli Kabahidze. No właśnie, jaką strategię realizuje Orbán wobec Moskwy? Czy to bardziej Rosji zależy na Orbanie, czy Orbanowi na Rosji?
Viktor Orbán zawitał do Tbilisi pod takim pretekstem, że Węgry są przewodniczą Unii Europejskiej w tym półroczu. Chociaż podobnie jak w innych poprzednich takich właśnie deklaracjach, po czym się okazywało, że nie ma mandatu Unii Europejskiej. Orbán wpisuje się w taką to właśnie hasło, pod którym też wiele było, pod to hasło wyborcze, tak? Czyli gruzińskie marzenie to pokój, opozycja to potencjalna wojna z Rosją. Orbán uważa, że należy zachować pokój, że jest tym gołąbkiem pokoju, takie szaty się stroi. I taką politykę też realizuje, jeśli chodzi o postawę Węgier, także w ramach Unii Europejskiej, tak? Czyli że nie walczymy z Rosją. To, że pomagamy Ukrainie, jest błędem. To, że trzeba dogadywać się z Rosją, jest tą właściwą drogą, tak? W skrócie i w uproszczeniu można sformułować jego politykę i myślę, że wykorzystuje w tej chwili swoją pozycję do tego, żeby mącić i żeby wspierać prorosyjskie siły w Gruzji również, tym również w Gruzji.
A czy myśli pani, że jest to jednak jakaś głębsza zależność od Putina i jego też oddziaływanie na Orbana?
Tak, to widać, że panowie mają wspólną chemię, jak to się mówi potocznie, że Węgry są uzależnione od rosyjskich surowców i Orbán upatruje w tych dobrych stosunkach z Moskwą i tym, że może sobie zapewnić dostawy tych surowców i utrzymać dzięki temu gospodarkę w jako takim stanie. No tak, to jest bardzo wyraźny trend i to nie wzięło się to nie od wczoraj, to nie od, nawet nie od początku wojny w Ukrainie. To jest wcześniejsza tendencja, ona jest bardzo długa u władzy. I to są nie tylko te surowce płynne, powiedzmy, tak, ropa i gaz, ale także dostawy i umowa wieloletnia na rozbudowę elektrowni jądrowej w Paksie. Tutaj też jest uzależnienie od Rosji. A jeśli sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość, to były takie publikacje w rosyjskich również mediach niechętnych Kremlowi, które przypominały, że niejasne są źródła finansowania początków kariery politycznej Viktora Orbana. Sugerowano, że został on kupiony za pieniądze z Rosji i że teraz spłaca ten dług.
Wojna na Ukrainie. Przejdźmy do tego tematu. 980 dzień, za chwilę 1000 dni wojny. Przeszło 500 000 ofiar po stronie Rosji. Nie do końca wiemy, ile po stronie Ukrainy. Prezydent Załęski nie tak dawno na Platformie X mówi o tym, że w minionym tygodniu doszło do ponad 1100 ataków bombami szybującymi, ponad 560 ataków dronów rosyjskich. No i 12 tysięcy żołnierzy jednostek specjalnych Korei Północnej dołącza do Rosji. Rosjanie napierają na Donbas ze wszystkich stron, tak jak się mówi, prognozuje, wschodni front jest bliski upadkowi i znowu prezydent Zełenski szuka rozwiązania, szuka zakończenia tej wojny. Jaki według pani jest najbardziej realny scenariusz zakończenia tej wojny? Czy ona w ogóle się zakończy?
Najpierw pewne sprostowanie, jeśli chodzi o obecność sił z Północnej Korei. Nie wiemy. Po pierwsze, nie ma potwierdzeń pewnych, że ci żołnierze są na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Choć media o tym mówią oficjalnie, przekazują tą informację.
To są informacje oparte na doniesieniach. Niekoniecznie fake newsy, ale to są informacje oparte na doniesieniach takich niepewnych właśnie, jeśli chodzi o źródła. One nie są sygnowane, nie wiadomo kiedy były robione zdjęcia, więc czujny jest bardzo wywiad południowo-koreański i to politycy południowej Korei podnieśli alarm, że zanosi się na to, że jednym z punktów być może utajnionej części traktatu pomiędzy Koreą Północną a Rosją, który został podpisany w czerwcu tego roku podczas wizyty Putina w Pjongjangu, że to dotyczy właśnie nie tylko dostaw broni dla Rosji z Korei Północnej, ale także właśnie udziału armii, ludzi, żołnierzy, być może tylko instruktorów. Trzeba pamiętać o tym, że już jest bardzo ważny i potwierdzony fakt tego, że broń, pociski, rakiety z Korei Północnej pojechały na front ukraiński i terytorium Ukrainy jest ostrzeliwane tymi pociskami i tymi rakietami. Jedna z fundacji, ona się nazywa Fundacja na Rzecz Wolnej Korei, która podliczyła udział broni z Północnej Korei, mówi o tym, że to jest już broń za grube miliardy dolarów. 5,5 miliarda dolarów jest warta ta broń dostarczona z Korei do Rosji. No to świadczy o tym, że Rosja ma problemy, żeby sama wyprodukować takie ilości broni, które są potrzebne do przełamania frontu na Ukrainie. Więc już sam udział koreańskiej broni jest niesłychanie ważny. To, czy 12 tysięcy żołnierzy rzeczywiście jest już w Rosji, czy oni się tam szkolą, czy oni tam przyglądają się, w jaki sposób wygląda obecny front walki, jak wygląda nowoczesna broń, jak wyglądają drony, jak się trzeba tym posługiwać, czy są to na razie tylko instruktorzy, którzy właśnie pomagają rosyjskiej armii w używaniu płynącej broni z Korei Północnej. No tutaj mamy wiele wątpliwości. Czy 12 tysięcy żołnierzy trafi na front? Czy to przełamie sytuację? Dzisiaj czytałam też takie doniesienia, właśnie takie domysły raczej o tym, że zostaną oni skierowani do walki w obwodzie Kurskim. To jest ta część terytorium Rosji, którą w sierpniu jeszcze zajęła armia ukraińska i z której do tej pory Rosjanie nie są w stanie tej armii ukraińskiej wyprzeć. To Putin kazał natychmiast to zrobić, no ale to natychmiast się rozciąga na długie tygodnie. No, Kijów też miał na początku wojny paść w 3 dni i tam miał być marionetkowy rząd przychylny Rosji zamontowany, no a tutaj za chwilę będzie 3 lata, jak trwa ta batalia i Kijów się opiera naciskom wszelkim, bo to oczywiście, że militarny aspekt jest szalenie ważny i wywiera wpływ na to, jak wygląda sytuacja polityczna na Ukrainie, ale to nie jest jedyna metoda na to, żeby naciskać na Kijów i wywrzeć taki nacisk, który spowodowałby uzyskanie jakiegoś celu Rosji, tak, w tej wojnie. No, cel był taki, żeby właśnie Ukraina, ta perła w koronie carów, nie wypadła całkiem z orbity wpływów Rosji, a deklarowane przez władze w Kijowie cele, czyli integracja z Unią Europejską, z NATO, no, stoją w sprzeczności z tą strategią Moskwy.
Niedawno uwolniony rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza mówi, że Władimir Putin nie może wygrać wojny w Ukrainie, bo tylko jego porażka otworzy możliwość zbudowania nowej demokratycznej Rosji. No właśnie, nie może wygrać tej wojny. Świat stara się wspierać, nie do końca się to udaje. Tak jak widzimy też, to zwycięstwo Ukrainy jest coraz bardziej wątpliwe. Ale myśląc o Rosjanach, myśląc o Rosji dzisiaj, czy Rosja rzeczywiście w tym kontekście, w tej sytuacji ma jakąkolwiek szansę na wolność, na demokrację?
Mówimy o Rosji w tym momencie. W momencie, kiedy Władimir Putin walczy o swoją wieczność, o to, żeby sprawować władzę, żeby nikt go od tej władzy nie odsunął. I on traktuje wojnę na Ukrainie jako, czy wojnę, która toczy się na Ukrainie, jako konflikt szerszy z Zachodem, traktuje jako instrument utrzymania się u władzy. To powoduje jeszcze większe, jeszcze dalsze kroki w stronę autorytaryzmu, w stronę nawet właśnie już dyktatury bardziej. Wprowadzane kolejne ustawy, kolejne przepisy odbierające kolejne wolności obywatelskie, no, świadczą i podporządkowanie wszystkich, całego społeczeństwa, wszystkich obywateli jednemu celowi, to znaczy, żeby skonsolidować się wokół wodza, żeby nikt nie podważał jego, po pierwsze, woli, po drugie, legitymacji władzy. I to wszystko, co dzieje się w Rosji, jest podporządkowane właśnie temu. To umacnia w jakiś sposób system. I Władimir Kara-Murza, który został skazany na 25 lat łagru za szpiegostwo i za zdradę ojczyzny, a został wymieniony podczas takiej wielkiej wymiany więzionych za przekonania w Rosji na tych, którzy szpiegów rosyjskich, szkodników, którzy siedzieli w zachodnich więzieniach. Odzyskał wolność, jest na Zachodzie i no, przypomina o tym, że nie cała Rosja jest proputinowska i wyraża nadzieję na to, że będą tam siły czy grupy, na których będzie można się oprzeć, jeżeli system się zawali, jeżeli zawali się władza Putina. To są, a powiedziałabym, że w tej sytuacji, jaka jest teraz, to są nadzieje. To są może nawet marzenia. System, chociaż zawsze w systemach autorytarnych trzeba pamiętać o tym, że one się mocno trzymają aż do chwili, kiedy właśnie nagle padają. Z dnia na dzień się okazuje, że były kolosami na glinianych nogach. Ale Putin bardzo, bardzo zna swoich ludzi. Wie, jak z nimi grać, wie, jak ich zniewolić.
A młode pokolenie mieszkańców Moskwy, Rosji, czy ono...
Bardzo ciekawe zagadnienie, tak. Bardzo ciekawe zagadnienie, bo napisałam wczoraj na blogu, bo piszę w dalszym ciągu blog 17 dni Rosji, napisałam o takim przypadku ciekawym. Myślę, że to jednak jest jakaś próba przynajmniej opowiedzenia, na czym to polega, że nawet właśnie młodzi ludzie, którzy pewnie już, znaczy nie znają innego życia poza Putinem, urodzili się, kiedy Putin już był i cały czas jest. Siergiej Miedwiediew, który od lat pracuje na Zachodzie, został dziennikarz, pisarz, socjolog i historyk, który został uznany w Rosji za agenta zagranicznego, pracuje w Pradze, opisał rozmowę ze swoim byłym studentem. Miedwiediew pracował w Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie. To była taka uczelnia wzorująca się bardziej na zachodnich uczelniach, otwarta, zapraszająca wykładowców z zagranicy, budująca taki inny model uczelni wolnej, autonomicznej, nie takiej jak wielkie uniwersytety państwowe poddane presji państwa. Miedwiediew pisze o rozmowie ze studentem tej uczelni, znali się jeszcze z dawnych lat i student pisze o tym, a światły człowiek, zdający sobie sprawę z tego, co się dzieje, pisze o tym, że większość jego kolegów tej właśnie uczelni wolnej stara się nie zauważać tego, co się dzieje na Ukrainie, że jest wojna. Tak, jest wojna, no ale to jest taka część rzeczywistości, no trzeba z tym jakoś żyć, bo ta wojna jakby nie dotyczy ich, bo jest gdzieś daleko. Oni raczej tam nie pójdą walczyć. To jest wojna, na którą powołuje się na front ludzi z więzień, łagrów, wyrokowców, tak, oni idą walczyć. Albo ludzie z dalekich prowincji rosyjskich, którzy widzą w tym szansę na zarobienie pieniędzy, bo Putin płaci za to, żeby ludzie szli walczyć i zabijać Ukraińców. No i tacy ludzie z Moskwy, którzy myślą o swojej karierze, no jakoś tam się to ułoży. No byle się nie wychylać za bardzo, bo za wychylanie się można trafić do łagru. No trzeba sobie zdawać z tego sprawę, jakie są reguły gry i się do nich zastosować.
Trudne losy Rosji, trudne losy Ukrainy. Wiele ważnych tematów moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za udział, też za podzielenie się tym własnym, bardzo przenikliwym analizowaniem sytuacji na wschodzie, na Ukrainie i w Rosji. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Moim i Państwa gościem była pani Anna Łabuszewska, współpracowniczka Tygodnika Powszechnego.